Jestem ciekawy, czy zdarzyło ci się gdzieś na jakimś chrześcijańskim spotkaniu być w takiej sytuacji, bo ja od razu powiem, że mi się zdarzyło, że siedziałeś i słuchałeś czyichś historii. Ktoś coś tam opowiadał, co Bóg robił w jego życiu, co tam się działo, jak przyszła zmiana, jak Bóg zadziałał. I bardzo chciałeś, ale nie potrafiłeś się z tym utożsamić. Nie potrafiłeś się do tego odnieść. I mi się zdarzyło, właśnie tak sobie myślałem, to totalnie nie jest moja sytuacja. Chciałbym, ale aż zazdrościłem. Aż zazdrościłem, tak? I nawet się zastanawiałem, czy to jest możliwe, żeby Bóg tak dobrze działał, bo w moim życiu jest taka pustynia, taka posucha, tak niewiele tego jest. Jak słuchałem tych świadectw, właśnie jak się nawracałem, to ja byłem taki dobry grzesznik, taki grzeszny chłopczyk. I ci wszyscy narkomani opowiadali po prostu, jak ich Bóg wyzwolił. Ja tak mnie korciło, żeby sobie wymyślić taką historię po prostu i żeby też móc coś takiego opowiadać. I tak sobie słuchałem tych historii i myślałem sobie o sobie, że jestem osobą totalnie bez wiary. Tak? Nawet sobie, powiem wam szczerze, tak myślałem, że jak w takich sytuacjach, że ja w ogóle nie pasuję do tych ludzi, nie? Na tym samym początku, że nie pasuję do tych wszystkich świętych ludzi dookoła. Oni wyglądają na świętych. Ja nie znam Biblii, przychodzę tutaj, a tak chciałbym sięgnąć do tego. Bóg działa w życiu tych ludzi, a u siebie tego nie widzę. I tak nawet się zastanawiałem, może nawet nie warto tu przychodzić, bo ja właśnie nie pasuję. Tak? Ktoś tak myślał? Komuś się tak zdarzyło, że myślałeś, że ci ludzie są święci ode mnie, a ja jestem takim... Dobra, możecie podnieść rękę, tak. Okej, to jesteśmy razem. My wszyscy po prostu myślimy o innych, że oni są bardziej święci od nas. Ja tak się czułem. I dzisiaj chciałbym o takiej sytuacji właśnie człowieka, który jest pełen takiej niewiary. Gdzieś coś tam słuchał, ale trudno mu to przyjąć, trudno mu uwierzyć w to. I chciałbym zacząć się od Księgi Sędziów. Księga Sędziów, 6 rozdział. To są takie ciekawe czasy anarchii. Takie anarchii w Izraelu. Tam jest napisane w Księdze Sędziów co chwila, każdy robił to, co chciał. Ja znam takie kościoły. One by idealnie pasowały do Księgi Sędziów. Dobrze, Księga Sędziów, 6 rozdział i to będzie dłuższy fragment. Ale skoncentrujcie się. Ja wiem, że lubimy kazania takie, że te wersetiki są krótkie, ale chciałbym przeczytać tą całą historię, bo ona jest bardzo pouczająca. Okej, od pierwszego wersetu. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Midjańczyków na 7 lat. A gdy wzmogła się przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu, oni zawsze ze wschodu przychodzą, i napadali go. Rozkładali się u nich obozem, i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Okej, teraz pauza. I teraz tak. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, ja to zawsze kocham, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Zauważacie, że Bóg zawsze wybiera najmłodszego z najbiedniejszego rodu. Taki był Saul później, taki był Dawid i kimś takim jest Gedeon. Bóg zawsze wybiera to, co słabe w oczach świata. No. No dobrze. Izrael został przez Boga umieszczony w ziemi obiecanej po to, żeby prosperować. Po to, żeby mieć dobre, obfite życie, żeby mieć zaopatrzenie, aby doświadczać błogosławieństwa, aby doświadczać dobroci Boga, aby doświadczać żyznej ziemi, wspaniałych pastwisk, aby doświadczać Bożego błogosławieństwa. Taki jest zawsze pierwotny zamiar Boga dla Jego dzieci. Taki jest zawsze Boży zamiar, to jest zawsze oryginalny Boży pomysł dla człowieka. Eden nie był miejscem porażki. Tak? Eden nie był miejscem porażki. Ziemia Goszen, w której wylądował w Egipcie Józef ze swoją rodziną, była najżyźniejszą ziemią, była najlepszym miejscem. Tak? To jak oglądam sobie, kiedyś tam pojadę, ale jak sobie oglądam te wszystkie filmy takie reklamowe, jak ludzie wyjeżdżają na Bali, po prostu widzę złota plaża, palmy, ludzie łowią duże ryby, nie jakieś tam po prostu płoteczki i leszcze. Mówię, nie wiem, czy to jakiś znak dla mnie, że mam kończyć już? Tak. Jak oglądam te wszystkie filmy turystów z Bali, z Fidżi, to sobie myślę, to jest Boży plan, to jest Boży zamiar, tak? Bóg nie umieścił po prostu tych ludzi w jakimś Mordorze, ale Bóg umieścił ich. Nie wiem, tak zaglądacie, zastanawiam się, co tam się dzieje, tak? I Izraelici mieli panować nad tą ziemię. To miało być ich miejsce dostatku, to miało być ich miejsce bezpieczeństwa. A teraz jest dokładnie odwrotnie. Są w tej ziemi, ale cierpią głód, boją się, czekają na kolejny najazd, który został dopuszczony. Słowo Boże mówi, że on został dopuszczony przez Boga. Bóg za tym stoi, Bóg w tym macza palce, tak? To odejście od Boga, odstępstwo powoduje ten najazd. Posłuchaj, za każdym razem utrata Bożej obecności, takie duchowe odejście od Boga w jakiś sposób zamanifestuje się w twoim życiu materialnym. Tak jest zawsze, to zawsze manifestuje się brakiem błogosławieństwa w tym świecie materialnym, w którym żyjemy. Na pieniądzach, na zdrowiu. Nie każda choroba, nie każdy spadek dochodów jest spowodowany przez Pana Boga, ale zawsze, kiedy odchodzimy od Boga, w jakiś sposób to się zamanifestuje w naszym życiu. Tak? Kiedy człowiek jest odcięty od źródła i Izrael w tej sytuacji jest odcięty od źródła, cierpi niedostatek, cierpi biedę, jest brak owoców w życiu Izraela, to jest spowodowane brakiem relacji, tak? I mamy sytuację odwrotną do tej zamierzonej, gdzie miał prosperować, miał być zaopatrzony, miał być najedzony, miało być fajnie, jest zupełnie odwrotnie. Doświadcza ucisku, doświadcza biedy, poniżenia, niedoli. Co jest powodem? Tam jest napisane, czynili to, co złe w oczach Pana i Pan ich wydał w ręce Midianitów. Bóg jest Bogiem, który nie pozwala z siebie drwić. Bóg jest Bogiem, który nie pozwala nieustannie i ciągle wystawiać się na pośmiewisko, tak? A potem czytamy, że Izraelici zaczęli wołać do Pana. Zaczęli wołać do Pana, zaczęli wołać do Pana i Bóg coś z tym zrobił, Pan coś z tym uczynił. Czytamy, że najpierw posłał proroka, zapowiedział swoje działanie. Księga Amosa mówi, że nie czyni Pan nic, jeżeli tego wcześniej nie zapowie przez proroków. A więc jeżeli Bóg chce Cię użyć, jeżeli Bóg chce nas użyć, jeżeli Bóg chce coś uczynić, to On przygotowuje nas na to. Tak? On zapowiada to przez proroków, on posyła do ciebie słowo rema z Biblii, to słowo wyskakuje do ciebie, albo pośle do ciebie jakiegoś proroka, będzie do ciebie mówił, żebyś był przygotowany, żebyś wiedział, że Pan czyni nową rzecz. Tak? Byliśmy teraz na spotkaniu i widzieliśmy proroków. I oni po prostu mówili o rzeczach, tak? Oni mówili o rzeczach, które Bóg będzie czynił. Ja się zawsze boję proroków. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jak wiem, że mam do czynienia z prorokami, nie wiem, czemu tak jest, to moja pierwsza myśl jest taka. Teraz on tu publicznie do mikrofonu powie te wszystkie ciemne sprawki, które ja chcę przed ludźmi ukryć i wywalą mnie z roboty. Powiem wam, tak jest od 30 lat. To jest chore myślenie, ale ciągle to gdzieś we mnie tam jest. To jest ciągle gdzieś tam, gdzieś we mnie pokutuje. A więc Bóg posyła proroka, zapowiada, że będzie chciał coś uczynić, a potem przychodzi Boży posłaniec do biednego Gedeona. Przychodzi Boży posłaniec. I mamy taką sytuację, gdy ten człowiek jest w miejscu porażki. Ten najmłodszy ma zawsze najgorzej. Nieprawda, najmłodszy ma najlepiej. Tak? Najmłodszy jest najlepiej traktowany. I mamy tego biednego Gedeona. To jest taka sytuacja, niby coś tam słyszał o Bogu Izraela. Niby coś tam do niego dotarło, niby coś tam wie o Bogu. Coś tam opowiadali o pradziadkach i dziadkach, o tym, że z Egiptu, że jakieś tam ogólne historie. Ale w tym samym czasie jego ojciec ma u siebie na podwórku ołtarz ku czci Bala i posąg kultowy. Tak, to są jakieś tam... Ten Bóg Izraela, ten Jahwe Izraela, dlatego Gedeona, to są właśnie takie cudze historie. Takie, które ja i ty słyszeliśmy. Jak ktoś mówił, że Bóg mnie z raka uzdrowił. To są takie cudze historie. Ktoś był podekscytowany tym, ale ty jesteś taki... nie wiem. Fajnie by było. Ale nie jestem przekonany. To nie, ja tego nie doświadczyłem, tak? Ja tego nie znam. Ja nie wiem, tak? To jest takie niby wiarygodne, ale nie do końca. I Gedeon jest w miejscu wegetacji. W takim miejscu walki o przetrwanie, walki o przeżycie, tak? Gedeon jest tak jak myszy w naszym domu. No, od 2 miesięcy mamy myszy i one walczą o przetrwanie. Na razie my przegrywamy. Jakby nas kiedyś nie było na nabożeństwie, znaczy, że skończyliśmy jak popiel. Tak? Gedeon jest w miejscu wegetacji, walki o przetrwanie. I to jest takie miejsce, gdzie nie ma perspektywy, uwaga, to jest ważne, że nie ma perspektywy na polepszenie sytuacji. Jak jest źle w życiu, no to jest źle, ale to nie jest jeszcze tak źle, kiedy jest źle, i nie masz nadziei na zmianę. To jest gorsze. Tak? Więc Gedeon jest w takim miejscu, w miejscu porażki, zwątpienia. Jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy zwróciliście na to, mnie to zawsze uderza, jak czytam, to akurat jest ta rzecz fajna w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, niektóre tłumaczenia to pomijają, ale Biblia Warszawska mówi, że Gedeon w tłoczni winnej muci pszenicę. Tłoczni winnej muci pszenicę. W tłoczni winnej powinno się tłoczyć wino, a pszenicę powinno się mucić w stodole. Gedeon w złym miejscu robi złe rzeczy. On w złym miejscu robi niewłaściwe rzeczy, tak? To jest taka ciekawa sytuacja, że kiedy my prowadzimy życie niewiary, posłuchaj, to jest ważne. Wygląda na to, że same ważne rzeczy mam dzisiaj do powiedzenia. Ale na chwilę skoncentruj się, tak? Kiedy prowadzimy życie niewiary, to w jakiś sposób ciągnie nas do niewłaściwych miejsc. Tak jest, naprawdę. Kiedy mamy takie płytkie duchowe życie, takie życie niewiary, to ciągnie nas do niewłaściwych miejsc, chcemy się spotykać z niewłaściwymi ludźmi, chcemy robić niewłaściwe rzeczy i chcemy dotykać niewłaściwych spraw. Tak? Dotykamy niewłaściwych rzeczy i to, czego dotykamy, przykleja się do nas i ma na nas wpływ. Dostaliśmy w prezencie od naszych sąsiadów ostatnio taki duży, spory pęczek papryczek chili, pięknych. Takich dużych urosły po prostu, aż im zazdrościłem po prostu. I oni nam je dali. Poprosiłem o to. Nie tak, że sami wpadli na ten pomysł, ale obdarowali mnie z tymi papryczkami. I wczoraj wieczorem robiłem słoiki z tymi papryczkami. I z racji tego, że nie miałem doświadczenia, więc takimi gołymi rękoma to wszystko tam siekałem, czyściłem i tak dalej. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale chyba mam moc, bo mnie palce pieką. Jedne i drugie. Wieczorem się dotknąłem w szyję i mnie paliło. W nocy przez sen dotknąłem się w oko. To jest frajda. Polecam gorąco, tak? Posłuchaj, kiedy dotykasz niewłaściwych rzeczy, to na ciebie wpływa. Tak? Kiedy dotykasz niewłaściwych rzeczy, życie cię będzie paliło. Życie cię będzie piekło, tak? To jest typowe. To jest typowe. I Gedeon do tego Bożego posłańca mówi z takim żalem. Mówi, że Bóg nas porzucił na pastwę Midiańczyków. I tu się myli, gdyż prawda jest gorsza. Bóg ich nie porzucił. Bóg ich wystawił na pastwę tych Midiańczyków. Tak? Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem i dotykasz czegoś niewłaściwego, to Bóg cię będzie wychowywał. To Bóg cię będzie wychowywał i to będzie piekło i paliło twoje życie. Tak. Tak naprawdę Bóg ściągnął na ich głowę te problemy. Bóg ściągnął na ich głowę Midiańczyków. Kiedy żyjemy daleko od Boga, to zazwyczaj nie ma w nas duchowego rozeznania tego, co się dzieje. To brakuje nam poznania. Poruszamy się po omacku, po prostu w ciemności, tak? Jezus mówi o sobie, że On jest światłością, Jezus mówi o sobie, że jest drogą. I kiedy nie ma Jezusa w naszym życiu, to my nie chodzimy drogami i chodzimy w ciemności. Chodzimy jak we mgle. Dzisiaj jechaliśmy, i była mgła po drodze i tak się dzieje z nami, kiedy my jesteśmy oddaleni od Boga, tak? Brakuje nam duchowego zrozumienia. Brakuje nam duchowego poznania, jakiegoś objawienia. No, nie ma tego w nas, tak? Nie ma tego zrozumienia duchowych rzeczy. Mamy jakieś tam... Ludzie, wiecie, nawet niewierzący ludzie mają jakieś wyobrażenia o Panu Bogu, jakieś tam swoje rozkminy i zazwyczaj to jest funta kłaków warte. Czyli nic. Ludzie żyjący bez Boga najczęściej do Pana Boga mają jakieś żale, gotowi jesteśmy Pana Boga obwiniać za coś, ale najczęściej to jest dalekie od prawdy. Najczęściej te przemyślenia są takie płytkie, dalekie od prawdy. To są takie gorzkie żale z wypominkami. Tak? O kurczę. To nie jest tak, że Bóg opuścił Izraela w tej historii, ale wypełnił swoje słowo. Tak? Bóg powiedział do nich... Jeżeli wy odejdziecie ode mnie, to ja będę was wychowywał poprzez ściągnięcie na wasze głowy narodów, które są wokół was. Wy jesteście moimi wybranymi, ja was nie porzucę, ale ta terapia będzie bolesna. I ta kuracja rzeczywiście, Bóg wypełnił swoje słowo, dopuszczając taką bolesną kurację w postaci najazdu, ale w jego efekcie ludzie zaczęli wołać do Pana. Ludzie zaczęli wołać do Pana. Czyli kuracja zadziałała, tak? Kuracja się udała. i posłał najpierw proroka, a potem chce powołać Gedeona, najmłodszego, z najbiedniejszego rodu, jako zbawiciela dla swojego narodu, jako przywódcę. I co z nim spotyka? Spotyka w nim niewiarę. To jest ocean niewiary. Kim ja jestem, żebym się do tego nadawał, za przeproszeniem. To jest człowiek niewierzący, ale kulturalny. Ja wam powiem, że wolę niewierzących kulturalnych niż niewierzących chamów. Bo on mówi tak ładnie, tak? Za przeproszeniem, panie mój, kim ja jestem i tak dalej. To jest taka typowa postawa, tak? To jest typowe dla większości z nas, dla wielkiego człowieka, tak? Nie ja, jestem ostatnią osobą, ja się do tego nie nadaję, mam słabe życie, nic tego nie zmieni, nic nie umiem. I wiecie co, w takim myśleniu jest takie myślenie jest czasami taką pułapką, która cię nie zabije, ale my jesteśmy, to tak jak te żywołapki, które my mamy na myszy. My jesteśmy humanitarni, łapiemy te myszy i wynosimy za rzekę, one przychodzą znowu i można kręcić po prostu serial. Więc takie myślenie jest taką pułapką. Ono sprawia, że nic do ciebie nie dociera. Nie możesz usłyszeć Boga i nie możesz zbudować swojej wiary, żeby pójść do przodu. I jest tak, że to, co niewidzialne, jest cenniejsze w naszym życiu niż to, co widzialne. Jak masz wiarę, to zbudujesz dom. Bo to się zaczyna najpierw, tak? Jak masz wiarę, zaufasz Bogu, Bóg cię poprowadzi, to wyjdziesz ze swoich długów. Najpierw musi być wiara i bez tej wiary pewnych rzeczy się nie da osiągnąć. I w Gedeonie tego nie ma, tak? Nie ma takiej siły, która przyniosłaby zmianę dla niego, a tym bardziej dla całego narodu, tak? I ja widzę czasami, jak diabeł uwięzi ludzi w takiej pułapce i ludzie mówią, nie ma szansy na zmianę mojego życia. Nigdy nie zmienię mojej pracy na lepszą. Nigdy nie zmieni się moja zła sytuacja rodzinna. Nigdy nie będę mieć lepszego mieszkania, tylko muszę mieszkać w tej jakiejś klitce, którą mam. Nic nie pozwoli mi wyjść z moich długów, nic się nie zmieni. W Księdze Rodzaju jest taka historia opisana, ona zawsze do mnie przemawia, kiedy gdzieś tam zabłądzę w te rejony Biblii, kiedy ją sobie przypomnę, jest sytuacja, kiedy Abraham, ten wybrany Boży człowiek, który poszedł za Bożym głosem, który otrzymał od Boga obietnicę, siedzi w swoim namiocie, ponieważ żył całe życie w namiocie i jest załamany, ponieważ jego jedyne życiowe marzenie się nie spełnia. I jest już stary i myśli, że ono się już nie spełni. Tak? To jest marzenie o dziedzicu, marzenie o tym, żeby mieć syna. Poszedł za Bożym głosem, zrobił wszystko, a jednak to się nie wydarzyło. I nagle słyszy tak niespodziewanie głos od Boga i mówi, Bóg do niego mówi, żeby wyszedł z tego namiotu. Jest noc i Bóg do niego mówi, spójrz, zobacz na te gwiazdy, rozejrzyj się. Tak? Nie ma wielkich miast, gwiazdy widać, nie ma jakiegoś tam oświetlenia, które przeszkadza dostrzec gwiazdy. I Bóg do niego mówi, spójrz, w gwiazdy tak liczne będzie twoje potomstwo. I czasami my jesteśmy w jakimś takim namiocie niewiary, który nas ogranicza, żeby uwierzyć i zobaczyć Boże obietnice. I Bóg musi nas wyciągnąć z tej pułapki. Bóg musi wyciągnąć nas z tego namiotu. I Abraham musiał najpierw wyjść właśnie z tego namiotu, zobaczyć i uwierzył Bogu. Ponieważ ta sytuacja ograniczała jego widzenie. Ta sama sytuacja ogranicza widzenie Gedeona. I często twoje życiowe problemy tak ograniczają w twoim myśle Boga, że nie dopuszczasz jego działania. Nie stać cię na wiarę, że możesz, że Bóg może coś zmienić w twoim życiu, że Bóg może czegoś dokonać w twoim życiu. I człowiek poprzez właśnie niewiarę nie potrafi przyjąć tej informacji od Boga, że Bóg jest po twojej stronie. Jezus mówi, że przyszedł po to, żeby zbawić, a nie potępić. Jezus mówi, że przyszedł po to, żeby uzdrowić to, co chore. Tak? Bóg jest po twojej stronie po to, żeby ci błogosławić. Żeby ci błogosławić. I tak myślę, że najtrudniejszą rzeczą jest ten pierwszy krok, naprawdę. Ten pierwszy krok zaufania Bogu jest najtrudniejszy w nas. A jakoś tak bardzo trudno nam się jest zacząć ufać Bogu. Bo później jak doświadczymy jednej małej, dobrej rzeczy z Bogiem, to rośnie w nas przestrzeń na wiarę. I chcielibyśmy więcej, tak? Chcielibyśmy czegoś więcej. I zmiana zawsze zaczyna się od wpuszczenia Bożego światła do naszego życia. Zmiana zawsze zaczyna się od wpuszczenia Bożej perspektywy, Bożego punktu widzenia. Od wpuszczenia Bożego głosu, ponieważ to przynosi zmianę myślenia. Boży głos, Boże objawienie, Boże słowo przynosi zmianę. Bóg się nie zmienia. Bóg zawsze o tobie myślał dobrze. Bóg zawsze myślał o mnie dobrze. To ja myślałem, że jestem taki zły, że się nie nadaję dla Boga. I kiedy wpuszczam Boży głos, to zmienia się moja perspektywa, tak? To zmienia się mój sposób myślenia. Boży głos. Powiem tak, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, to bez przyjęcia Bożego głosu będzie ci ciężko doświadczyć zmiany. Będzie ci trudno doświadczyć zmiany sytuacji, tak? Ponieważ to Boży głos, Boże słowo, ono zawsze inicjuje zmianę. Tak? Inicjuje błogosławieństwo. Zapamiętaj to. Boży głos inicjuje błogosławieństwo. Boży głos inicjuje zmiany, jest inicjatorem zmiany. Słowo Boga jest inicjatorem. To, co potrzebujesz słyszeć, to słowo od Boga. Tak? Bez Niego nic się nie dzieje, nic się nie może wydarzyć. A błogosławieństwo to jest możliwość dojścia do rzeczy, które są niedostępne bez Boga. Ja sobie tak to definiuję. Ja tak wymyśliłem sobie, tak jak czytam Biblię, to widzę, że błogosławieństwo to jest możliwość dojścia do tych miejsc, do których byśmy bez Niego nie doszli. On tego za mnie nie zrobi, ale bez Niego ja bym tam nie dotarł. Tak? Bez Niego ja bym się tam nie znalazł. Tak? To nie odbyło się po prostu bez Niego, o moich własnych siłach, tak? Bez zwycięstwo jest niedostępne bez Bożej mocy i bez Bożej wizji w naszym życiu. Boży głos rozpoczyna zmianę, dokonuje zmiany myślenia, tak? W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Joyce Meyer napisała książkę pod tytułem Bitwa umysł. To zawsze odbywa się walka o to, żebym ja myślał tak, jak Bóg myśli. I Bóg widzi Gedeona zupełnie inaczej. Bóg widzi Gedeona jako idealnego. Jako idealnego. Bóg widzi Gedeona jako idealną osobę do tego, żeby być wybawicielem, żeby być przywódcą dla Izraela. Tak? Anioł mówi do Gedeona, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela. A ten uprzejmy, grzeczny pan odpowiada, za przeproszeniem. Za przeproszeniem. Jak ja mam to zrobić? Tak? I Bóg, i ten anioł odpowiada w pierwszej osobie, tak jak Bóg, jakby Bóg mówił do niego. Tak? Bóg mówi, jak masz to zrobić? Ponieważ ja będę z tobą. To, czego my potrzebujemy w życiu najbardziej, to Boża obecność. To, czego tutaj potrzebujemy, to nie, żeby pastor po prostu 5 godzin pisał kazanie, tylko potrzebujemy Bożej obecności. To, czego potrzebujesz w swoim życiu, to Boża obecność. To, czego potrzebujesz, to obecność Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. To jest coś, o co warto zabiegać. Kto z was oglądał film Forrest Gump? No, zamknij oczy, pochyl głowę, podnieś rękę. No. Tak? Okej. Okay. Ja kocham ten film. Nie wiem, ile razy go oglądałem. Jest cudowny. Jest taka historia. Ona jest trochę prześmiewcza, a trochę ukazuje prawdę o tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych. Kiedy to chyba Forrest opowiada, że był pytany, czy odnalazł już Jezusa. I on mówi, nawet nie wiedziałem, że powinienem go szukać. I to jest głęboka prawda. To jest głęboka prawda o świecie dzisiaj. Ludzie nawet nie wiedzą o tym, że powinni go odnaleźć, że powinni go odszukać, że on się powinien pojawić w ich życiu. A tymczasem to jest najważniejsza sprawa. Odnosimy zwycięstwo, ponieważ Pan jest z nami. Wtedy mamy dobre życie. Ponieważ błogosławieństwo jest połączone z Bożą obecnością. Ja nie szukam Boga, ponieważ chcę być błogosławiony, nie chcę takiej transakcji, takiej chciwości. Ja przyszedłem do Boga po prostu, bo chciałem być blisko, chciałem być zbawiony, chciałem być z Nim, ale jako efekt uboczny pojawiło się błogosławieństwo w moim życiu. Doszedłem do miejsc, do których bym bez Niego nie doszedł. Błogosławieństwo jest związane z osobą. Miałem takiego wujka. To, mówiąc językiem religijnym, można powiedzieć, on zawsze przynosił błogosławieństwo. To był mój ulubiony wujek. Ja lubiłem z nim być, on zawsze miał takie dowcipy. Jak opowiadał coś o swojej żonie, to było takie śmieszne. Ona się wpieniała, ale to było naprawdę zabawne. Ale do tego on zawsze po prostu mi dał parę złotych. Ja byłem błogosławiony w związku z jego osobą. I tak jest z Bogiem, tak? Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, nie opowiada o swojej żonie dowcipów, ale przynosi błogosławieństwo, przynosi dobre rzeczy. Tak? I to jest tajemnica sukcesu. Jeśli chcesz mieć dobre życie, szukaj Boga, szukaj Boga. Kiedy On się pojawia, sprawy w jakiś sposób stają się lepsze, rzeczy się zaczynają układać, ale Bóg musi być z tobą. To jest tajemnica sukcesu. Powinieneś szukać Bożego głosu i iść za Nim. Wczoraj słuchaliśmy tutaj wieczorem, tak nieoczekiwanie mieliśmy tu gości, którzy nam się tutaj właściwie wprosili i mieliśmy takie spotkanie. Przyjechało do nas kilka osób gdzieś z północy Polski i słuchałem niezwykłej historii. A pewien taki starszy brat w Chrystusie i muszę wyznać tutaj grzech publicznie, że początkowo podchodziłem do niego z lekceważeniem. Tak gdzieś tam się kręcił koło nas. I sobie myślę, no to będzie taki ględzący dziadzio. Tak sobie i zaczął opowiadać i mi się zrobiło strasznie wstyd. Strasznie wstyd mi się zrobiło. Ponieważ nie powiedziałem tego i nie obraziłem go, to ten wstyd schowałem sobie, też nie przyznałem. Ale niezwykła historia Bożego nawiedzenia człowieka. Niezwykła historia. Tak siedzimy, pijemy kawę i on tak nagle ni w 5, ni w 10 mówi, a ja 20 lat byłem świadkiem Jehowy. Mówię, mówię, to z takich uzależnień to się wychodzi gorzej niż z heroiny. Mówi, byłem świadkiem Jehowy, byłem, no ale zapytałem po prostu, jak ty się od tego uwolniłeś, nie? I on mówi, no, że był taki ochrzczony w imię organizacji, i mówi, jeszcze w komunistycznych czasach wybudował dla tej organizacji budynek. To były w czasach, kiedy oni byli tak mocno prześladowani, spotykali się w lesie. Mówi, mnie strasznie denerwowało, że podczas naszych spotkań gryzły mnie komary i z drzew spadały gąsienice. I on to zrobił po prostu, wybudował dla tej organizacji budynek i w nagrodę wysłali go do Nowego Jorku. Mówi, że jak poszedł na spacer nad Niagarę, to Duch Święty do niego przemówił i poszedł na nabożeństwo do ziemsiątkowców i tam poznał Jezusa. Mówię, no jak to się stało? On mówi, Bóg mówił do mnie przez objawienia. Mówi, ja kochałem Boga, jak byłem w tej organizacji, kochałem Boga. Kochałem Go bardzo, tak? Ja robiłem, uważałem, że to jest słuszne. Mówi, kiedy przyszedł do mnie Duch Święty, otworzyły moje oczy i w tej Biblii, którą tak dobrze znałem, pojawiły się wersety, których tam wcześniej nie były. Słowa o krzyżu, o zaufaniu Jezusowi, o nawróceniu. I mówi, poszedłem za tym. Poszedłem za tym. Posłuchaj, jeśli Bóg do ciebie mówi, potraktuj to poważnie i pójdź za tym. Jeśli Bóg do ciebie mówi, jeżeli jesteś, nie wiem, czytasz Biblię i Bóg coś do ciebie mówi, to potraktuj to poważnie. Jeśli jesteś w kościele i modlisz się podczas uwielbienia, Duch Święty do ciebie mówi, potraktuj to poważnie. Jeżeli zdarzy się tak, a może się tak zdarzyć, że pastor powie coś mądrego na kazaniu, potraktuj to poważnie. Jeśli Bóg do ciebie mówi, nie miej takiej postawy pogardy. Jeżeli mówisz, że masz się pozbyć jakiegoś grzechu ze swojego życia, to zrób to, ponieważ warto pójść za Bożym głosem. Wiecie, tego już nie ma tutaj, tak? Tego już nie ma w tym zakresie, co czytaliśmy. Polecam wam tą historię dalej przeczytać. Wiecie, co pierwsze zrobił Gedeon po tym, jak już się upewnił, że to Bóg do niego mówi? Bo on jeszcze się upewnił, tak? Warto się upewnić, że Bóg do nas mówi. Ale pierwszą rzeczą, którą Gedeon zrobił, żeby to było... Pierwszą rzeczą, którą zrobił, zniszczył na podwórzu swojego ojca ołtarz Bala i zniszczył tam taki posąg kultowy Bala należący do jego ojca, a potem złożył ofiarę Jahwe. Złożył ofiarę Panu. Bogu Izraela oczyścił dom swojego ojca. Ja mam dzisiaj takie wrażenie, że ludzie chcieliby czasami Bożej obecności w swoim życiu, ale bez odwrócenia się od brudu. Chcieliby Bożej obecności, ale bez wyrzeczenia się grzechu. Bez zrezygnowania ze śmieci tego świata, tak? Chcieliby Bożej obecności, ale jej tam nie ma, jej tam nie będzie. Jej tam nie będzie. Tak się nie stanie. Może nam się podobać atmosfera kościoła, jakiś... Atmosferka, taki fajny klimacik na tych nabożeństwach macie. Tak jest. Można sobie pośpiewać fajne piosenki, potem napić się dobrej kawy za pindziko, ale nie poddajesz się Bożemu nawróceniu. Nie odwracasz się od grzechu. Nie rezygnujesz właśnie z tego, co jest złe i zastanawiasz się, dlaczego nie doświadczasz jakiejś głębi. Nie doświadczasz Bożej mocy, ani Bożej obecności. Pierwsze, co zrobił Gedeon, zanim przystąpił do jakiejkolwiek walki, to oczyścił dom swojego ojca. Usunął ołtarz Bala, złożył ofiary Panu. Jest ciekawe, że zazwyczaj pierwszą rzeczą, którą do nas mówi Bóg, kiedy do Niego się przybliżamy, to zapewnia nas, że nas kocha. To jest pierwsza rzecz, którą my słyszymy, że jesteśmy kochani przez Boga. To jest ważne, żeby to usłyszeć w pierwszej kolejności. A później Bóg mówi, ale nie podoba mi się to, co jest w tym domu twoim. Odwróć się od tego. Oczyść to. Porzuć to, co jest niewłaściwe. Nie dotykaj tych piekących papryczek. Nie dotykaj tego, tak? Jeżeli Bóg do ciebie to mówi, to zrób to. Naprawdę zrób to. Szukaj Boga jak tylko możesz. Przybliż się do Niego, ale wywal ze swojego życia to wszystko, co jest niewłaściwe. Czasami to nie jest proste. Jesteśmy uwikłani w jakieś rzeczy, które mają, wiecie, takie... Tak, uwikłani to dobre słowo. Czasami nie tak łatwo wyrwać się w jakichś toksycznych sytuacji, toksycznych związków, bo jesteśmy związani rodzinnie, pracą. To diabeł zawsze znajdzie jakąś sieć, żeby nas po prostu tak spętać, łańcuchy. To nie jest takie proste. To nigdy się nie dzieje tak, że okej, porzucam to z taką łatwością. Nie, to trzeba odciąć, odrąbać, to trzeba jakoś zerwać, to jest trudne. Ale możesz to zrobić. Zrób to. Jak będziesz wołać do Boga, to On da ci siłę, żeby wyrwać się ze wszystkich niewłaściwych po prostu relacji. Wywal to ze swojego życia. Módl się do Boga, aby dał ci mądrość, jak to zrobić. Aby ci dał siłę, jak wyprostować to. Te wszystkie chore sytuacje, w których tkwisz. Wiem, że to nie jest proste, bo czasami byliśmy... Kręceni w coś latami. Jakieś właśnie chore układy, zależności, pieniądze. Ja wiem, naprawdę wiem. Ale wyrwij się z tego za wszelką siłę. Wołaj do Boga, On da ci siłę, da ci sposób, aby z tego wyjść, tak? On przyszedł do Gedeona, aby wyrwać Izraela z takiej chorej, złej sytuacji. On przyszedł. I to się wydawało, że jest niemożliwe. Tych Midiańczyków, ich namiotów, ich wielbłądów, ich wojska było tak dużo, że cały kraj był zalany tym, tak? Tam napisane jest, że jak szarańcza. Ale on jest Bogiem Wszechmogącym. On jest Bogiem Wszechwiedzącym. On ma moc, on może to zrobić w twoim życiu. On może uwolnić cię od tego. Słowo Boże mówi, że ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa Chrystusa z martwych, dzisiaj działa w twoim życiu. Ta sama moc, nie inna, tak? Ona działa w naszym życiu. Bóg z nas nie rezygnuje. Bóg nie wycofuje się w połowie drogi, tak? On nie mówi, no dobra. Tutaj z Heniem próbowałem przez 2 tygodnie, ale ten Heniu jakiś taki lewy, nie chce się nawrócić. Mówię, dajmy sobie z Heniem spokój. O, Hania jest w pierwszym rzędzie, Hanią się zajmiemy. Cześć, gościu. Nie, w liście do Filipian, Filipian 1,6 jest napisane, że mamy tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, kto? Bóg, Pan Jezus, Duch Święty, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa Chrystusa. Się zamotałem. Jak po rosyjsku po prostu. Imię, nazwisko, jeszcze odcięstwo się tutaj wkleiło. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, nie rezygnuje. Nie mówi, no po prostu ręce mi opadły. Co ten chłop znowu odwalił w tym kościele? On nie rezygnuje. On chce w tobie działać aż do powrotu Chrystusa, żeby cię postawić później w niebie przed Bożymi aniołami i powiedzieć, to jest moja córka, zobaczcie, jak jestem z niej dumny, jaka jest piękna. Pamiętacie, co to było na początku? Szok, nie? Tak jest właśnie. Taki jest Boży zamiar względem ciebie. Żebyś się wyrwał, żebyś się uwolnił od złych rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz. Polska to kraj, który potrzebuje Gedeonów. Polska to kraj, który potrzebuje Gedeonów. I tak sobie czasami myślimy właśnie, że my tutaj, Wołczyn, taki mentalny koniec świata, albo jak niektórzy piszą, Sosnowiec Opolszczyzny, że tutaj się nic wielkiego nie wydarzy. A co by było, jakby Bóg z tego miejsca powołał ewangelistów? Co by było, jakby Bóg, jakby z tego miejsca wyszli pastorzy, którzy założą kościoły 10 razy większe niż ten? Co by było? Jakby stąd wyszły kobiety po prostu, które będą pełne Bożej mocy. Co by było, jakbyśmy się musieli tutaj spotykać w niedzielę 3-4 razy? Ja wierzę w to, głęboko w to wierzę, że Polska potrzebuje Gedeonów takich, którzy oczyszczą swoje życie i zaczną myśleć Bożymi myślami, które są większe niż to, co widzą. Marzy mi się po prostu. Marzy mi się, żeby tak się stało. Ja bym chciał po prostu, żeby stąd wyszli pastorzy, żeby stąd wyszły sługi Boże, którzy... Ja by to nie obraziło, jakby oni w przyszłości za 10-20 lat mówili, no ten mój pastor to taka gwiazda nie był, ale to dało mi jakieś podstawy do tego, żeby przybliżyć się do Boga. Ja jestem gotów cierpieć to. Jestem gotów cierpieć taką opinię. Marzy mi się, żeby dzieci, które dzisiaj chodzą na szkółkę, po prostu pojechały na misję, założyły kościoły, głosiły Ewangelię w mocy. Tak myślę, że my dopiero wychodzimy właśnie z tej tłoczni winnej, bo tam klepaliśmy pszenicę, ale Bóg stawia nas na właściwym miejscu. Zacznij tak myśleć o sobie. Zacznij tak myśleć o sobie. Jak masz dzisiaj 13, 14, oni wszyscy poszli, tylko ja mówię. Jak masz kilkanaście lat dzisiaj, to pomyśl o tym, Naprawdę, mówię poważnie, pomyśl o tym. Czy nie warto było poświęcić swoje życie zamiast tylko właśnie myślenia, właśnie, że wyląduję w jakieś korpo, zarobię kasę, 2 razy w roku wakacje, ale poświęcić się dla życia, dla Boga. Okej. Jeśli potrzebujesz w swoim życiu przełomu, to potrzebujesz po pierwsze usłyszeć Boży głos, ponieważ On przynosi zmianę. Jeśli jesteś właśnie w jakimś małym, czujesz się złapany w jakiejś klatce, jakimś namiocie, to ja bym zrobił wszystko na twoim miejscu, żeby usłyszeć Boga. Żeby się Nim zafascynować, zachwycić, upewnić, że to jest Boża wola dla mojego życia i poszedłbym za tym. Poszedłbym za tym na maksa. Oczyściłbym swoje życie z wszelkiego kompromisu. Tak? Z wszystkich rzeczy po prostu, które są takie kompromisowe z grzechem. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On ci może pomóc. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa Chrystusa, dzisiaj działa w naszym życiu. Może o tym nie myślisz, ale ty możesz uzdrawiać chorych. Ty możesz uzdrawiać chorych z raka. Ty możesz uwalniać ludzi od demonów, ponieważ nad tobą jest to samo namaszczenie. Uwierz to. Amen. Amen. Powstańmy. Powstańmy. Będziemy się, tak, chodźcie tutaj. Będziemy uwielbiać Boga, będziemy się też modlić. Jeżeli Bóg dzisiaj do ciebie coś mówił, jeżeli Bóg dzisiaj, tak, poproszę zespół na scenę. Jeżeli Bóg dzisiaj do ciebie mówił, to odpowiedz mu jakoś. To odpowiedz mu jakoś. Jakoś zadeklaruj swoją wiarę. Ogłoś, Panie, idę za tobą, chcę zmiany, pomóż mi. Jeżeli się z czymś zmagasz, z jakimiś nałogami, z jakimś diabelstwem, to powiedz, Boże, pomóż mi. Jeżeli jesteś w sytuacji bez wyjścia, to wołaj, Boże, bądź ze mną tak, jak byłeś z Gedeonem. To ja chcę twojego dotknięcia. Amen.